Przy konsolecie Piotr Król, przed mikrofonem Ewa Dadus. Serdecznie zapraszam Państwa na nasze wieczorne spotkanie w Przystanku Noc.
Przystanek Noc.
Witam serdecznie Państwa i naszego nocnego gościa, pan profesor Andrzej Czernikiewicz. Witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Miło mi, że znalazł pan profesor czas dla naszych słuchaczy. Czekaliśmy na to spotkanie. Czekaliśmy z utęsknieniem, tak jak z utęsknieniem czekaliśmy na to, co się dzieje wokół nas, prawda?
Oczywiście.
Na nadzieję, na zmianę okoliczności życia. Więc dzisiejszy temat niewątpliwie będzie się łączył z tym, co nas dotyka od wielu, wielu miesięcy i jak zmienia się amplituda wszelkich doznań i jakie są, no niestety, pozostałości, czy może to nie jest dobre słowo, skutki tego trudnego czasu.
Skutki, ale i pozostałości pewnie też pozostaną w nas przez czas dłuższy niż byśmy się spodziewali jeszcze kilka miesięcy temu.
Ale mam też nadzieję, że zdążymy dziś, a raczej pan profesor zechce do północy wlać w nas wiele nadziei i podpowiedzieć, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami.
Wlewałem tę nadzieję przy poprzednich spotkaniach, także mam nadzieję, że uda mi się również i tym razem.
Zatem oddaję mikrofon. COVID od właściwie no, ponad półtora roku, prawda? Niemal dwa lata żyjemy już w takiej...
Tak, w zagrożeniu żyjemy około dwóch lat, ale niektórzy z nas jeszcze wcześniej sobie zastanawiali się, co to będzie w tym XXI wieku. No i jest. I mamy COVID, i mamy epidemię. Pandemię nie tylko COVID-u, ale również zaburzeń psychicznych. Myślę, że to są problemy w dużej mierze alkoholowe, czy związane z używaniem substancji psychoaktywnych, od których pewnie bym chciał zacząć, ale są to również zaburzenia lękowe. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, czyli nerwica natręt. Jest to również zaburzenie tak zwanego lęku uogólnionego. Jest to zespół stresu pourazowego z ciągłym urazem, z ciągłą traumą. Są to zaburzenia snu, są to zaburzenia psychoseksualne. I wreszcie są to zaburzenia depresyjne. Chyba tych ostatnich jest zdecydowanie najwięcej. Liczba depresji podwoiła się, a może nawet potroiła się u nas w wyniku COVID-u. Najwięcej się mówi, szczerze mówiąc, o zjawisku, które jest póki co wydaje mi się być zjawiskiem marginalnym. Dużo mówi się o tak zwanej mgle COVID-owej. To są rzeczywiście tak zwane łagodne zaburzenia poznawcze, które zdarzają się w wieku po 50, po 60 roku życia u sporej liczby. Pewnie teraz jest ich nieco więcej, oczywiście u osób, które przebyły i to zwykle ciężko przebyły COVID. Natomiast wydaje mi się, że te zjawiska tak zwane psychogenne, typu zespół stresu pourazowego, problemy alkoholowe, depresja, to jest coś, co jest wielokrotnie częstsze od tej mgły COVID-owej.
Specjaliści biją na alarm, żeby jednak pochylić się nad zagadnieniem. To dotyczy bardzo różnych grup wiekowych, od dzieci począwszy przez ludzi w tak zwanym no, wieku produkcyjnym, sile wieku, do seniorów włącznie. Każda z tych grup wiekowych trochę inaczej przechodzi ten trudny czas. Ale te problemy dotykają także młodych ludzi, bo tu pan profesor wspomniał o problemach alkoholowych, czy też problemach uzależnieniowych, wszelakich. No nastolatków to nie omija, prawda?
Oczywiście tak. Te problemy alkoholowe, czy problemy dopalaczowe, czy problemy w ogóle z używaniem, nadużywaniem substancji psychoaktywnej, one zdecydowanie narastają. Ja obserwuję zawsze tę sytuację w pobliskim sklepie spożywczym, koło niego. Zwiększa się liczba butelek po wypitych szczeniaczkach, prawda? To jest niestety zjawisko dosyć powszechne. I boję się, że pokłosie tych problemów alkoholowych, problemów narkotykowych będzie dotykało te osoby, ale również ich rodziny, bo to jest niesłychanie ważne, przez najbliższe nie tyle miesiące, co przez najbliższe lata. Jedyny dobry efekt, dobry skutek COVID-u to jest to, iż narastają problemy u młodzieży i zwrócono uwagę w tym momencie na to, że trzeba by rozbudować opiekę psychiatryczną młodzieżową. Zawsze były z tym znaczące problemy. W tym momencie ludzie zauważają, że te dzieci, które były pozbawione kontaktów społecznych, często radzą sobie z tymi brakiem kontaktów społecznych w ten sposób, że zaczynają brać, używać, wąchać i stosować różne inne rzeczy. Natomiast niestety dotyczy to każdej grupy wiekowej. Myślę, że osoby w wieku podeszłym też stosują, jakby można powiedzieć, autoterapię, fałszywoterapię polegającą na tym, że radzą sobie z problemami lękowymi czy z problemami związanymi z zaburzeniami snu w ten sposób, że strzelają sobie szczeniaczka, prawda? Albo tak, dobierają kolejną tabletkę estazolamu. Oczywiście problemy ludzi dorosłych też narastają. Problem polega chyba na tym z alkoholem, iż ci ludzie mogą pić dużo więcej i nie będzie to zauważane, a zjawiska picia i przemocy związanej z tym będą się mieściły w warunkach domowych. W związku z tym boję się, że jak się otworzą wszystkie drzwi z tych mieszkań, otworzą się wszystkie drzwi pubów, to okaże się, że ludzie nauczyli się w tym czasie, że można stosować tego typu pseudoterapię w postaci picia alkoholu, pseudoterapię zarówno stanów depresyjnych, a pamiętajmy o tym, że alkohol zwiększa stany depresyjne, także osoby, które były trochę depresyjne, w tym momencie, jeżeli zaczynają pić, czy jeżeli kontynuują picie, to problem ich depresji będzie stopniowo narastał.
No jest to także chyba problem nie do końca uświadomiony w społeczeństwie. Warto podkreślić to, o czym mówi pan profesor, że te problemy depresyjne się nasilają pod wpływem środków psychoaktywnych.
Oczywiście tak, oczywiście tak. Ludzie uważają, że jest odwrotnie, że na początku jest depresja, z powodu depresji się zaczyna pić. Zwykle jest tak, jak mówimy, czyli picie wyzwala depresję. Większość ludzi, którzy piją, zaliczają kilka co najmniej epizodów depresji, a osoby pijące ze skłonnościami depresyjnymi to prosta droga do zamachów samobójczych. Nie bardzo otrzymujemy w tym momencie informację, jaka jest epidemiologia samobójstw w Polsce i w ogóle na świecie. Ja tylko przypomnę, że przed erą pandemii około 1 000 000 ludzi rocznie ginęło z powodu zamachu samobójczego. Mówię o perspektywie globalnej, perspektywie światowej. W tym momencie patrzę tutaj z boku w telewizor i okazuje się, że w ciągu mniej więcej roku pandemii na choroby związane z koronawirusem zmarło około 3 000 000 ludzi. Można sobie zadać pytanie, czy częściej się mówi o koronawirusie, czy w miarę często mówi się o samobójstwach związanych z depresją. Wiemy na pewno, że mówi się prawie że tylko o koronawirusie, a o depresji i o samobójstwach z nią związanych mówi się niesłychanie rzadko.
Niemniej koronawirus, czy COVID, czy ten czas sprawił, że więcej uwagi jakby z uwagą pochylają się, nie tylko alarmują eksperci i podkreślają, ale także cała populacja ma świadomość ogromnych skutków psychicznych, prawda? Ten czas koronawirusa jakby zwrócił uwagę na tę sferę psychiczną i wartość tej właśnie sfery życia człowieka, bo sam pan profesor, pamiętam, kiedyś podkreślał, jak tej równowagi nie ma psychosomatycznie, prawda? Zwracamy uwagę na to, co nas boli, co jest namacalne, co nas strzyka. Często także przy depresyjności odwiedzają różne gabinety specjalistów, zanim ten pacjent trafi do psychiatry i okaże się, że tu tkwi przyczyna.
Zawsze opieraliśmy się na takiej antycypacji tego, ile będzie depresji w roku 2020, że wtedy w roku 2020 depresja stanie się najczęstszą chorobą przewlekłą. Ona się już dawno stała najczęstszą chorobą przewlekłą.
Na świecie, globalnie.
Tak, oczywiście. W tym momencie wyprzedza wszystkie inne schorzenia somatyczne. Także można powiedzieć, że proporcja lekarzy, psychiatrów do niepsychiatrów powinna być jak 1:1. Mhm. Ona w Polsce w tym momencie wynosi jak 1:20 czy jak 1:30. Tak mało jest psychiatrów.